ma obietnicę dla każdego człowieka. W jakiś ciekawy, interesujący sposób, kiedy patrzymy na Słowo, cały czas pojawia się Bóg z nazwą jakiejś obietnicy. Jest ciągle Bogiem, który obiecuje. Zawsze był Bogiem, który obiecuje. Mówiliśmy o charakterze Bożym i dlaczego Bóg daje nam obietnicę, że Bóg daje nam obietnicę ze względu na siebie, aby objawić swoją naturę, ale również Bóg daje nam swoją obietnicę ze względu na nas, aby nas pociągnąć w tą naturę, ponieważ On w tej drodze tej obietnicy przemienia również każdego z nas. Więc z jednej strony będziemy widzieli, jak Bóg, kiedy daje nam swoją obietnicę, będziemy widzieli, jak ona się spełnia, ale z drugiej strony w trakcie drogi tej obietnicy będziemy widzieli, jak my się zmieniamy. Zatem obietnica ma tak naprawdę dwa ostrza w sobie. Ona pokaże nam, jaki On jest, ale z drugiej strony, kiedy ona się będzie wypełniała w naszym życiu i będziemy coraz bliżej niej, my będziemy inni. Jezus powiedział do swoich uczniów, pójdźcie za mną, a uczynię was. Wiecie, już pomijam samą kwestię tego, kim uczyni, ale On powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was. To znaczy, że podążanie za Nim sprawi, że się zmiany w nas dokonają. Jedyna oferta, którą Jezus ma dla każdego człowieka, to jest, aby człowiek każdy poszedł za Nim każdego dnia. Dlatego, że kiedy idziemy za Nim każdego dnia, wszystko w naszym życiu będzie się zmieniało. Wszystko w naszym życiu będzie się zmieniało i tak naprawdę każdy element, aspekt i sfera naszego życia będzie pod rekonstrukcją Jego słowa i Jego samego. I słyszeliśmy również o tym, że On ma o nas i dla nas dobre myśli. Ja zapomniałem powiedzieć, że można się uśmiechać w kościele. Możesz spojrzeć na minę swojego sąsiada, no naprawdę dużo mówi. Możesz powiedzieć, nie wiem, o czym myślisz teraz, ale pomyśl o tym, że Bóg ma dla ciebie dobre myśli. Bóg ma dla ciebie dobre myśli. Bóg ma dla ciebie dobre marzenia, On ma dobrą wizję, On ma dobrą obietnicę. Wszystko, cokolwiek Bóg ma, jest dobre. Ono nie zawsze będzie łatwe, ono nie zawsze będzie miłe, ono nie zawsze będzie przyjemne, nie zawsze te wszystkie rzeczy, o których słyszeliśmy, będą jakieś takie plastikowe, ale to będzie prawdziwe, to będzie prawdziwe dobro, prawdziwa obietnica wypełniona w naszym życiu. Wiecie, przez najbliższych 5 niedziel przyjrzymy się jednej osobie. Tą osobą wybrałem będzie Gedeon. Gedeon bardzo mnie inspirował przez wiele lat. I jeśli ktoś z was słuchał trochę moich kazań w różnych miejscach, jeśli ktoś z was jest dłużej w kościele, to wie o tym, że Gedeon zawsze inspirował mnie w szczególny sposób. Nie wiem dlaczego, lubiłem tego gościa. Bardzo podobał mi się jego styl, sposób funkcjonowania. W jakiś sposób przypominał mi niektóre rzeczy, które były gdzieś w moim życiu, pytania, które ja miałem. Ale też zanim przejdziemy do samego Gedeona, chciałbym, żebyście zobaczyli tą historię, ponieważ Gedeon umieszczony jest w pewnej historii. Gedeon jest potomkiem kogoś, kto wyszedł z ziemi egipskiej, doszedł do Kanaanu i posiedli już ziemię obiecaną. Więc ta historia ma swój gdzieś początek. Gedeon ma swój gdzieś początek. I chciałbym, żebyście posłuchali chwilę tej historii, bo ten początek tej historii moim zdaniem jest fascynujący. Jest niesamowite rzeczy Bóg odkrywa dla nas w swoim słowie. Zobaczcie, to jest historia z Księgi Sędziów, 6 rozdziału, werset od 1 do 10. Potem, to znaczy potem, jak już weszli do ziemi obiecanej, potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. Nie będę tłumaczył tego, ale to jest bardzo ważne, że konsekwencja przyszła z powodu życia, które oni wiedli. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków, czyli gdy przyszedł gorszy moment nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Czyli z jednej strony, zwróćcie uwagę, tutaj jest powiedziane, że najpierw wydał Pan w ręce Midiańczyków, a później mamy już dalej Amalekitów i później mamy kolejnych ludzi ze wschodu, czyli wygląda na to, że jak człowiek ma problemy i ma, wydaje się, jeden problem, to za chwilę się dołącza do tego kolejny problem i kolejny problem i kolejny problem. Ktoś z was kiedyś przeżył taką historię? Że wydawało ci się, że masz jeden problem, ale nagle się okazało, że masz jeden kolejny problem i jeszcze jeden problem i nagle jest bardzo wiele problemów w tym samym czasie jakiegoś kryzysu. I dalej werset trzeci mówi tak. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu napadali go i rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. Nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Musieli coś jeść, więc brali nie swoje. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i wielbłądów ich było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. No, to słowo spustoszenie będzie miało zupełnie nowy wydźwięk dla nas, kiedy sobie wyobrazimy mnóstwo zwierząt, które jedzą. Wiecie, ja mam psa jednego w domu, a w porywach mam trzy. Jak przychodzą moje dzieci. I one wszystkie idą, jak zjedzą, załatwiają się na ogrodzie, a później my chodzimy i zbieramy to w rękawiczkach i wrzucamy do kompostownika. Ktoś z was ma jeszcze pieska? To wie, o czym mówię. Tak? Większość tutaj z was macie koty, więc nie wiecie, o czym mówię, ale niektórzy z was macie psy, więc ja nie wiem, czy koty też to robią, ale psy na pewno. I teraz chciałbym, żebyście sobie wyobrazili ziemię, która jest napadnięta i jest mnóstwo wielbłądów bez liku, które jedzą i pustoszą ten kraj. Wiecie, to naprawdę wyglądało źle. Ja po prostu próbuję sobie wyobrazić bez liku wielbłądy, które non-stop jedzą, non-stop piją i jak to wygląda po spustoszeniu. Ktoś z was kiedyś miał dziadka, który miał oborę może? Ktoś z was lubił wchodzić do obory? W gumowcach można było wejść do obory. Ktoś z was był przy tym, jak obora była czyszczona? Ale nie, to już gubię wszystkich, prawda? Niektórzy się nie przyznają, że w ogóle... To jest bardzo piękny moment, kiedy się wyrzuca to wszystko, co w oborze jest. Ja myślę, że wtedy ta część Kanaanu wyglądała jak obora. Zapach przyjemny, nie jak w Seforze albo w Douglasie. Ten zapach się rozprzestrzeniał. Wiecie, kiedy ten zapach, ten rodzaj zapachu się rozprzestrzenia, to już naprawdę jest źle. Musicie wiedzieć o tym, że wtedy jest źle. W całym kraju tak było. Pamiętam któregoś dnia, latem chyba, były robione opryski u nas pod Koszalinem. I gdzieś pod Koszalinem, parę kilometrów stąd, i ktoś rozpryskiwał obornik przez chyba 2 tygodnie, było czuć w całym mieście ten obornik. To jest niesamowite, jak Amalekici i Midjańczycy mogą żyć do dzisiaj. Zarazili wszystko to, co było, spustoszyli ją. Jest powiedziane dalej tak, zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Naród wołał, gdy było źle, gdy jest kryzys, wołał do Pana. Posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu. Bardzo ciekawe rzeczy, które Bóg mówi. Zobaczcie, oni wołają o pomoc, a Bóg mówi do nich szczególne słowa, w ogóle jakby... Nie zwraca uwagi na ten moment, w którym są, tylko zwraca im uwagę na historię, którą mieli. Bóg mówi do nich tak, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. To ja dałem wam tą ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan Bóg wasz, Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. To jest ciekawe, Bóg wyjaśnia im i mówi w ten sposób. Macie problemy teraz, ja wiem, ale chcę, żebyście wiedzieli, ja jestem Bogiem, który wyprowadził was z Egiptu i który dał wam tą ziemię. Ale kiedy dałem wam tą ziemię, powiedziałem do was, nie wolno wam się lękać bogów, którzy tutaj są. Bo jeśli będziecie się ich bali, oni was podbiją w niewolę. Czyli ten zapach, który teraz macie, wielbłądy, które nie są wasze i te wszystkie wasze zwierzęta, które zostały zjedzone na lunch przez tych ludzi, to nie jest Moja wina to była wasza odpowiedzialność, abyście nigdy nie bali się, będąc w tej ziemi, ale abyście tą ziemię podbili. Naród izraelski, gdy przyszedł do ziemi Kanaan, wiecie, oni musieli się wprowadzić do zupełnie nowej rzeczywistości. Więc pokupowali sobie zupełnie nowe karty do telefonów komórkowych, bo to był zupełnie inny zasięg. Nowe formy zameldowania, nowe domy, nowa architektura, zupełnie inna. Mieszkali w innych domach, tutaj otrzymali zupełnie inne domy, zupełnie nowe pola, nowe samochody. Musieli się nauczyć jeździć zupełnie po drugiej stronie ulicy, bo tam jeździli po lewej, tu po prawej. I teraz Bóg powiedział do nich tylko, nie bójcie się bogów, którzy są tutaj. Bo gdy będziecie się bali tych bogów, oni was podbiją. Inaczej mówiąc, Bóg zaraz powiedział, problemem, dla którego jesteście w niewoli, jest lęk, który w was jest. I to jest bardzo ciekawe, ale wiecie, lęk przed czymkolwiek uczyni cię sługą tego, czego się boisz. Wszystko, cokolwiek zapanuje nad twoim życiem poza Jezusem, będzie pustoszyło twoje życie. Nie ma znaczenia dla mnie, czy człowiek powie, jestem wierzący, czy niewierzący, albo jestem na wpół wierzący, albo jestem wierzący, niepraktykujący. Nie ma znaczenia. Wiecie, nasze opinie nie mają znaczenia. Kiedy stajesz na wieżowcu i zrzucisz się z niego, to twoja opinia cię nie uratuje. Prawo grawitacji zadziała. Jesteście ze mną? Więc nam się czasami wydaje, że nas opinie wyratują. Opinie nas nie wyratują. Ktoś może powiedzieć, ja wierzę, ale nie jestem aż tak bardzo fanatyczny. To okej, ale to jest twoja opinia, bo tu nigdy nie chodziło o to, żebyś wierzył fanatycznie lub nie. Po prostu Bóg, On zaplanował, żebyś żył z Nim. Wszystko poza Nim będzie tworzyło niewolę dla twojego życia i w którymś momencie może nawet uświadomisz sobie, że w niej jesteś. Ale nie jest nawet tak łatwo uświadomić sobie, że człowiek jest w tej niewoli. Zwróciliście uwagę, że jest trudno? Ja wrócę do tego, ale chciałbym, żebyście zobaczyli. Lęk przed człowiekiem, kiedy ktoś boi się jakiegoś człowieka albo w ogóle boi się ludzi, ludzie będą panowali nad nim. Jeśli boisz się opinii kogoś, na przykład swojej żony, to będzie panowała nad tobą. Tak się rodzi pantoflarz. Czujecie to? Widzicie, o co mi chodzi? Wszystkiego, czego się człowiek boi, ja próbuję to sprowadzić do przykładów, które wszyscy rozumieją. Oczywiście, że są bardziej wnikliwe niektóre rzeczy, więcej niuansów jest w niektórych rzeczach, ale tak naprawdę o to chodzi. Czegokolwiek się człowiek boi poza Bogiem, będzie tworzyło niewolę w jego życiu. Więc jeśli boisz się jakiegoś człowieka, ten człowiek staje się panem nad tobą. Jeśli człowiek się boi samotności, wiecie, jeśli dziewczyna ma 33 lata, jest zdesperowana, nigdy nie była zamężna i boi się samotności i przyjdzie do niej jakiś zdzichu, to ona myśli, wiecie, jeśli nie będzie w niej obietnicy i nie będzie wiedziała, do czego ją Bóg powołał, tylko będzie żyła w lęku, to zdzichu będzie wystarczający dla niej. Nawet jeśli nie jest właściwą osobą. Dlatego człowiek, kiedy boi się, podda się temu i to zapanuje nad jego życiem. Więc jeśli ktoś się boi samotności, wiecie, bo samotność jest naprawdę prawdziwym bólem. Ale zanim człowiek rozwiąże problem samotności, najpierw powinien przyjść do Boga i uczynić Go Panem, bo jeśli nie przyjdziesz do Boga, nie uczynisz Go Panem, ktokolwiek inny, niewłaściwy, będzie panował nad tobą i nie wiadomo, co będzie. Jeśli masz lęk przed utratą pracy, to nigdy nie pójdziesz do lepszej. Wiecie, czasami Bóg ma dla nas lepszą pracę, ale my się boimy stracić tą, którą mamy, bo ta daje nam poczucie bezpieczeństwa. I nagle praca, lęk przed utratą pracy jest dla nas warownią i staje się panem naszym. I jeśli nie będziemy ostrożni, to będzie panować nad naszym życiem i zdominuje nasze życie. Lęk przed brakiem. Wiecie, człowiek, który boi się braku,
będzie bał się dawania, inwestowania, zarządzania, dlatego że to wszystko będzie związane z jakimkolwiek ruchem finansowym. A człowiek, który ma poczucie, lęk przed brakiem, będzie trzymał wszystko i to mocno, będzie się bał i 3 razy monetę przerzucał w ręku albo w kieszeni będzie miętolił, wybaczcie za to słowo, miętolił 10 zł, zanim kupi kawę, bo będzie się zastanawiał. Dlaczego? Ponieważ lęk przed tym spowoduje, że ten ruch wewnątrz w twoim życiu nie zaistnieje. I tak naprawdę wtedy finanse i ten lęk będzie panował nad twoim życiem. Lęk przed zdradą sprawi, że będziesz swojego męża trzymała na GPS-ie. Gdzie jesteś? Na co patrzysz? Z kim rozmawiasz? Czy są tam kobiety? Tak, są. Ile mają lat? Musisz wtedy kłamać, że mają 84. No bo nie daj Boże, jakby miała 33, bo to już jest zagrożenie dla ciebie. Więc jeśli masz, no nie zagrożenie dla wszystkich, tak, bo dla niektórych 33 to już jest stare, że już... Tak, ja pamiętam, że jak miałem, wiecie, jak miałem 17 lat i myślałem, że ktoś ma 30, to myślałem sobie, to już jest po życiu już praktycznie. A jeśli chodzi już o 60-latków, to ja już rozumiałem, że oni muszą kupić ciepłe bamboże i po prostu czekać na śmierć, no bo co człowiek robi po 60, prawda? Aż do momentu, kiedy człowiek sam dobija do tego wieku i nagle myśli sobie, 70 lat to jeszcze młody człowiek, powinien pożyć długo. Jeszcze powinien z rozmachem patrzeć na życie. Tak, oczywiście powinien wtedy się też zdrowo odżywiać, bo już niektóre rzeczy muszą dobrze funkcjonować, więc przynajmniej powinien w tym momencie zacząć, jeśli nie zaczął do tej pory. Powinien już spojrzeć na te rzeczy przynajmniej, które je. Ale nie wiem, czy to dostrzegacie. Lęk przed zdradą będzie paraliżował twoje życie. Lęk przed bałaganem. Wiecie, że są ludzie, którzy się boją bałaganu, bo mama ci mówiła, że jak masz bałagan, to jesteś nikim. Więc teraz ty nic nie robisz w domu, tylko sprzątasz i non-stop musi być posprzątane. Nie ma znaczenia, czy to ktoś widzi, czy nie. Nawet gości nie ma, a w zasadzie dobrze, że ich nie ma, bo chodzi nie o to, żeby byli i nie chodzi o to, żeby był, tylko chodzi o porządek. Musi być po prostu porządek. Wysprzątane, wypolerowane dla kogo? Dla nikogo. Dla świętego spokoju musi być wypolerowane. I wiecie, człowiek może żyć nawet w takich nieuświadomionych lękach. Ja rozumiem, że niektórzy z was mówią, to ja. A niektórzy mówią, to ona. Ja to rozumiem. Lęk przed chorobą. Może być taki lęk przed chorobą, że człowiek ma nieprawidłowe podejście do diety. Ma fobię na punkcie jedzenia. Tego nie mogę jeść. Tego też nie mogę jeść. I tego też nie wolno mi jeść. Idziesz w gości, Biblia ci obliguje cię, że masz jeść, co ci dają. Kiedy idziesz w gości, nie możesz mówić, ja nie jem tego, a i tego też nie jem. Kiedy idziesz w gości, jest powiedziane, że masz jeść wszystko, co ci dadzą. Ja mogę ci dać dyspensę, jeśli się rusza jeszcze, nie jedz. Ale jeśli już się nie rusza i zostało położone na patelni chociażby na chwilę, albo wrzucone do wody chociażby na chwilę, jedz. Przykryj to ręką i powiedz błogosławione w imieniu Jezusa. Wszystko się zamieni we wszystkie właściwe witaminy, które potrzebujesz. Bóg wiedział dokładnie, że przecież nie będziesz przez całe życie musiał być w fobii jedzenia. Nie, bo ja teraz tylko zielone soki jem, a ja teraz tylko na czerwono jem. Co cię tak bawi? Pomyśl, co cię tak męczy w tym. Wiecie, czasami można mieć fobię nawet na punkcie takiej bzdury jak jedzenie. To jest istotna rzecz, ale nie możemy przekraczać granic, bo człowiek może żyć w niewoli, nie wiedząc o tym nawet, że jest w niewoli. Teraz siedzisz tutaj, myślisz sobie, to i teraz co ja zmiksuję na wieczór? Jeszcze nie ma śniegu, możesz iść pozrywać trawę. Ja myślę, że potrzebujemy pewnego rozsądku. Lęk przed chorobą, lęk przed opinią ludzi i niewola jest często naprawdę nieuświadomiona. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Jezus przyszedł jako doskonale wolny człowiek. I w Ewangelii Jana Jezus dotyka tego tematu i mówi tak. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, ja czuję, że tutaj jest coś się dzieje z przodu. i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy człowiek jest w niewoli i nie wie, co ma powiedzieć, to się zawsze do historii odwołuje. Więc kiedy my mówimy do ludzi dzisiaj, nie wiem, czy macie to samo w rodzinach, potrzebujesz Jezusa. Oni mówią, co ty opowiadasz, przecież ja jestem, nasz naród został ochrzczony, jakby mieliśmy 1000 lat, w 1000 roku. Przeżyliśmy wszyscy chrzest i od tamtej pory wszyscy, którzy są urodzeni w Polsce, to chrześcijanie są przecież. Mój dziadek był chrześcijaninem, moja babcia była chrześcijanką, to ja kim jestem? No widzisz, no właśnie o tym mowa jest. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jezus nie ma wnuków. Bóg, Ojciec nie ma wnuków. Ma tylko dzieci. Jeszcze raz to powtórzę. Bóg nie ma wnuków. No a ja jestem wnukiem, bo moja mama wierzyła i jak ona uwierzyła, to Bóg Ojciec jest dla niej ojcem, to ja jestem wnukiem. Wnuki nie wchodzą do Królestwa Bożego. Tylko dzieci. To oznacza, że coś osobistego musi zajść. Ale to również pokazuje, że człowiek, gdy jest w niewoli, nie jest świadomy tej niewoli. I teraz jak to dotarło do Gedeona, że coś jest nie tak, tego nie wiemy. Ale Gedeon urodził się już w momencie, kiedy byli oni w tej ziemi obiecanej. On nie uczestniczył w podróży. Jego ojciec uczestniczył w podróży. Jego dziadek urodził się w Egipcie. Jego ojciec przeszedł ziemię jako nowe pokolenie i wszedł i urodził mu się Gedeon już w ziemi obiecanej. Więc Gedeon nie miał doświadczenia Boga wyzwalającego. Rozumiecie mnie? Gedeon urodził się i był w tym momencie i on w zasadzie wiedział, to jest nasza ziemia obiecana. Nasłuchałem się tyle, a wierzcie mi, w hebrajskiej kulturze tam się słuchało od małego. Pamiętaj, że Bóg nas wyzwolił, wyprowadził nas z ziemi egipskiej, z domu niewoli i przeszliśmy przez Morze Czerwone. I to od takiego małego. On ssał jeszcze kciuka i on to słuchał. Później mu wyciągnęli kciuka i dostał coś więcej i ja on słuchał. A wyciągnęli nas z niewoli. Pan nas wyciągnął. Pan nas wyzwolił. Przeszliśmy przez Morze Czerwone. Pan dał nam swoje prawo. Pan był z nami jak słup ognia w nocy i był z nami w chmurze w ciągu dnia. I oni to wszystko słuchali, czego nigdy nie doświadczyli. Więc on wiedział, jak powinno być. Bóg w niespotykany sposób przeprowadza go z tej obietnicy i w tej obietnicy właśnie jego. Spójrzmy, jak on prowadzi ku wolności przez obietnicę. Podoba mi się ten tekst. Zaczniemy dzisiaj tylko tymi dwoma wersetami o nim, a za tydzień pójdziemy dalej. Jeszcze nie mogę się doczekać, żeby wam powiedzieć to, ale muszę się powstrzymać, bo to już koniec jest spotkania prawie. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem. Patrzcie na ten tekst, bo aż jestem zadziwiony, co w ogóle w Biblii jest napisane. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście zadziwieni, ale ja jestem zadziwiony, co w ogóle w Piśmie Świętym jest napisane. Wyobraźcie sobie, że tu jest napisane tak, że pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera. Wyjaśnijcie mi, po co opis, do kogo dąb należał i gdzie on był? Ja zawsze się zastanawiałem, że w Biblii są pewne szczegóły, które naprawdę są i człowiek je tak pomija, bo je czyta, ale tak naprawdę one coś oznaczają. Jest napisane, że był pewien dąb, wiadomo było, gdzie on jest i wiadomo było, że nawet on miał właściciela i do kogoś należał. Wrócę do tych drzew i do tych dębów później. Ale Bóg opisuje to w niesamowity sposób. Więc Gedeon był synem, który nie widział, jak spełnia się obietnica, tylko o tym słyszał. Bóg nigdy nie chciał, abyś ty żył w opowiadaniu kogoś. Bóg zawsze chciał, żebyś ty przeżył jego. Ty. Powiedzmy ja. Bóg nie chce, żebyś przychodził nawet do kościoła, słuchając o tym, co Bóg zrobił komuś. Bo to jest za mało. Bóg coś chce dać i uczynić tobie. W tobie. z Tobą. Bo Bóg prowadzi nas właśnie w taki sposób. Wiecie, moim dzieciom nie wystarczy, co się wydarzyło w moim życiu. Za każdym razem, jak opowiadam o rekolekcjach, ja płaczę. Jak Pan mnie dotknął, jak ksiądz wtedy mówił o Jezusie, jak po raz pierwszy zobaczyłem, że ten Bóg jest prawdziwy. Opowiadał o spotkaniu z Bogiem. I to jest tak żywe. Ale moje dzieci siedzą, tak słuchają mnie, rosną, słuchają tą historię. Ale ta historia nigdy ich nie dotknie, dopóki same nie będą miały swojej własnej historii. Bo Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci. Dlatego też pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyście zobaczyli właśnie w kontekście Gedeona, to jest to, że Bóg przyszedł do niego osobiście. Czyli Bóg chce objawić się tobie osobiście. Bóg chce objawić się każdemu. Nie ma znaczenia, czy się chowasz za filarem, za kamerą, gdziekolwiek jesteś, czy jesteś w tamtej sali, czy w tej sali, czy jesteś w online. Bóg chce spotkać się z tobą. Bóg chce objawić się tobie osobiście. On wie, jak ty go zrozumiesz, jak ty go przyjmiesz. On doskonale ciebie zna. On wie dokładnie, co powiedzieć, żebyś ty wiedział, że to on. On zna dokładnie historię twojego życia, dokładnie, żeby ją dotknąć i właściwie powiedzieć do ciebie. On zna twoje imię, zna twój język, wie dokładnie, czego unikasz i co przyjmiesz, a czego nie przyjmiesz. On użyje narzędzia, które będzie doskonałym narzędziem dla ciebie. To jest niesamowite. Osobiste doświadczenie jest dla każdego człowieka. Życie na sucho nie jest wolą Bożą. Wiecie, na sucho mam na myśli, usłyszałem, że tak jest, więc jestem w tym. No, usłyszałem, to naprawdę jest dobre. Nie, to jest za mało. To jest życie na sucho. Bóg pragnie dać ci osobiste doświadczenie siebie. I nie tylko dać ci raz, dawać ci je wielokrotnie, abyś za każdym razem nie musiał się odwoływać 30 lat temu to czułem, a teraz nie, ale żebyś żył na bieżąco z Nim w tym, w czym On jest, abyś mógł Go doświadczać i wiedzieć, że On jest z tobą. Osobiste doświadczenie to nie jest historia nasza, to jest codzienność nasza. To jest obecność Jego w naszym życiu. On pragnie być z tobą zawsze i On chce, abyś doświadczał Go w sezonach życia osobiście. Osobiście. Druga rzecz. Bóg często przychodzi do naszego życia w kryzysie. Zobaczcie, dokładnie, to jest ten kryzys, to jest ten moment. Ja nie chcę iść do tych wersetów, które są później, ale Bóg przychodzi do niego i przemawia tymi słowami. Ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Osobiście do niego przemówił i przemówił do niego w kryzysie, w którym byli. Czyli było ciężko. Naród, zobaczcie, tam jest opisane, że on w tym momencie, w tej prasie winnej, zboże przesiewał. To z lęku człowiek to już robi wszystko. Z lęku to się nawet maszyny nam mieszają w życiu. Z lęku tak naprawdę to próbujemy czasami ukryć rzeczy. Mamy sekrety. Jest napisane wcześniej, że naród chował się w lochach, pobudowali sobie jaskinie. To jest niesamowite. Ludzie, którzy mieli swoje własne domy, które dostali, które Bóg powiedział do nich, że będą ich, że będą do nich należały, oni tak naprawdę pobudowali sobie jaskinie. Nie chcieli już żyć w tych domach, bo wiedzieli, że teraz ktoś ich obrabuje, więc teraz będziemy sobie w jaskini. Norkę sobie wykopiemy. Wiecie, człowiek, gdy się naprawdę boi i jest w kryzysie, zaczyna kopać nory i jaskinie. Gedeon był w jednej z takich nor. On też miał pewnie swoją wykopaną norkę, ale Bóg przychodzi do niego i przychodzi i przemawia w postaci anioła i mówi do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. I Bóg przychodzi do naszego życia w kryzysie. Kryzys jest dla tych, co Boga nie poznali. A głód jest dla tych, którzy Boga poznali. Chciałbym, żebyście to zarejestrowali przez chwilę, bo myślę, że to jest ważna myśl. Bóg użyje kryzysu, żeby człowieka do siebie przyciągnąć i otworzyć na siebie. Ale wtedy, gdy człowiek nie zna Boga. Gdy człowiek zna Boga, bardzo często kryzys staje się goryczą i odsuwa się człowiek od Boga. Kiedyś myślałem, że kiedy wierzący człowiek odchodzi od Boga i będzie miał kryzys, to pewnie do Boga wróci. Tak nie jest. W większości tak nie jest. Wydawało mi się, że jak człowiek przeżyje kryzys, to prawdopodobnie wróci do Boga. Ale wiecie, kryzys bardzo rzadko wierzącego człowieka przyciąga do Boga. Głód przyciąga. Dlatego głód trzeba pielęgnować, bo gdy odejdzie, wtedy oziębniemy. I gdy przyjdzie kryzys, staniemy przeciwko Bogu i zgorzkniejemy. I to jest ten moment, gdzie Hebrajczyków mówi o tym, że ci, którzy raz doświadczyli Boga, lecz później odpadli, jest ciężko ich z powrotem przyprowadzić. Czyli kryzysy w ich życiu już więcej ich nie mają siły przyciągać. Kryzys zatem, wiecie, to jest tak ważne, aby we właściwym momencie odpowiedzieć na Boże wołanie. Jest to tak ważne, żeby we właściwym momencie powiedzieć Bogu tak. Jest tak ważne, żeby iść i pilnować się i trzymać się Jego blisko, tak jak to jest tylko możliwe, i wołać o ten głód i o tą świeżość. Żeby nigdy nie dojść do miejsca, z którego nie ma powrotu. Goryczy. Trzecia rzecz, którą chciałbym, żebyście zobaczyli tylko na podstawie tego fragmentu, to jest to, że Bóg przemawia do nas siedząc pod dębem. To jest bardzo ciekawe. Bardzo interesujące. Ale zobaczyłem, że dęby i drzewa w ogóle odgrywają ogromną rolę. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy mamy w Starym Testamencie anioł pański, to większość teologów, duża większość, mówi, to był Jezus, który mówił do ludzi. To był Jezus, który objawiał się. A więc kiedy jest mowa anioł pański, to tak naprawdę to był Syn Boży, Jezus, który przyszedł do Niego i Mu objawił się. Pod dębem. Chciałbym, żebyście przeczytali, posłuchali kilku fragmentów, nie musicie ich czytać, ale posłuchali kilku o drzewach w ogóle. W Jozuego na przykład mamy taki fragment. Jozue spisał te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Czyli dąb był miejscem słowa. W Mojżeszowej czytamy: i oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychem. Dom był miejscem poddania. W kolejnym fragment mówi tak: wtedy umarła Debora, mamka Rebeki, i została pochowana poniżej Betelu pod dębem i nazwano go dębem płaczu. Dąb był miejscem ukojenia bólu. W pierwszej królewskiej czytamy: i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy, a on odpowiedział, ja jestem. Dąb jest miejscem mocy Bożej. Co z tymi drzewami w ogóle w tej Biblii? To jest bardzo ciekawe, ponieważ psalm mówi o ludziach, którzy będą służyli Bogu, którzy przyjdą do Niego, będą jak drzewa. Powiedzmy razem, jak drzewa. Jak drzewa zasadzone nad strumieniami wód. Pamiętam, któregoś dnia powstała wspólnota Drzewo Życia. I bardzo się cieszyłem. Mamy tutaj byłych członków tej wspólnoty. Drzewo Życia, powstała wspólnota. Ja mówiłem tak, Drzewo Życia nie może istnieć bez wody życia. Dlatego, że wiadomo było, że drzewo musi być zasadzone nad wodą. Te drzewa były zasadzone nad wodą. W Ewangelii Marka, bardzo ciekawy fragment. Chciałbym, żebyście zobaczyli, to jest dla koneserów, ale chciałbym, żebyście to posłuchali, to jest genialne. Ja nie wiem, czy się też tak fascynujecie tymi rzeczami, ale ja się fascynuję, popatrzcie. On wziął ślepego, to było jak Jezus uzdrawia człowieka, który był ślepy. On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy coś widzisz? A ten przejrzawszy rzekł, spostrzegam ludzi, gdy chodzą, wyglądają jak drzewa. Ja myślę, że on widział dobrze. On nie widział precyzyjnie, ale on widział dobrze. Pierwszy wzrok, który Bóg mu dał odzyskać, to jest wzrok duchowy. Dlatego, że on zobaczył ludzi jak drzewa. Ludzie są jak drzewa. Co jest z tym drzewem? Że zawsze Bóg z drzewa przemawia. Pod dębem przemówił. Pod dębem były złożone kolczyki. Pod dębem ukoił ból. Pod drzewem okazał swoją moc. Z drzewa krzyża przemówił. i dalej przemawia. Bóg się nie zmienił. Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam. Wtedy przemówił pod dębem. Kilkaset lat później przemówił z krzyża. Wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale tak dzisiaj rano sobie siedziałem i tak przeglądam tą Biblię. Przeczytałem już wszystko na dzisiaj. Ale lubię dotykać Biblię. Mam elektroniczną, ale też lubię papierową. Lubię szelest papieru. I zacząłem myśleć o tym. Papier. Papier jest z drzewa. On ciągle z drzewa mówi. On ciągle z drzewa mówi. Ten człowiek uzdrowiony powiedział, ludzie są jak drzewa. Dobrze widział. Bo psalmista Dawid mówi, będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I teraz Bóg umieszcza w życiu każdego z was. Po pierwsze, Bóg przemówi do ciebie z drzewa. Po drugie, Bóg uczyni ciebie drzewem, aby z tego drzewa, którym ty jesteś, mógł mówić do innych ludzi. I ostatnia rzecz. Bóg zawsze przemawia do ciebie, o tobie, tak jak On widzi cię, a nie jak ty się czujesz. Jak wielu z was widzi, że w zasadzie Gedeon to był kawałek roboty. No, trzeba było spędzić czas z Gedeonem, żeby go wyprowadzić z tych wszystkich rzeczy. Dlatego, że jak posłuchacie historii i rzeczy, które on mówił później, to naprawdę jest ciężko. I będę wam mówił o ciężkim dialogu z Bogiem za tydzień. Jak się z Bogiem kłócić? Jak przeprowadzać z Nim ciężkie rozmowy? Jak rzucać Mu trudne wyzwania? A dokładnie to zrobił Gedeon. Tymczasem Bóg przychodzi do niego i mówi, Pan z tobą, mężu waleczny. Bóg ciebie uczynił. Każdego z was, kto tutaj siedzi, każdego z was, kto słucha, Bóg ciebie uczynił. On cię uczynił dla swoich celów i On dokładnie wie, jak ciebie nazywa. On zawsze będzie przemawiał do ciebie tym, kim On ciebie uczynił, a nie tym, kim ty się czujesz. Wielokrotnie czujemy się pobici, czujemy się stłamszeni, czujemy się poniżeni. Wiecie, rzadko kiedy człowiek poniża kogoś tak bardzo, jak poniża siebie. Najtrudniej mają ci, którzy poniżają samych siebie. Człowiek się otrząśnie, gdy go drugi człowiek poniży. Ale nie można się otrząsnąć, kiedy człowiek sam sobą gardzi. Bóg nigdy nie gardzi tobą. Nigdy nie wzgardzi tobą. Zawsze będzie mówił do ciebie słowami, które On wypowiedział nad twoim życiem i On tego nigdy nie zmieni. Bóg miał dobry plan dla ciebie, On ma dobre życie dla ciebie i On umieścił w tobie niespotykane, niesamowite dary, których ludzie potrzebują, którzy są wokół ciebie. On ukochał cię tak bardzo, że On uczynił ciebie i chce uczynić z ciebie drzewo, które będzie zasadzone nad strumieniami wód, z którego On będzie mógł mówić do ludzi, wywoływać ludzi i przemawiać do ludzi. Słuchajcie, ten tydzień, ogłaszam, ten tydzień, zeszły tydzień, dziękuję wszystkim, którzy byli z nami w poście, ten tydzień, powiedzmy razem, ten tydzień, ogłaszam, że jesteśmy drzewami. Jutro przypomnę wam SMS-em. Jeśli ktoś z was nie dostaje SMS-u, żałuj, bo możesz zostawić swoje namiary. Jutro przypomnę wam, jesteśmy drzewami. I spod tego drzewa I z tego drzewa Bóg chce mówić do innych ludzi. Znajdź tych ludzi. Powiedz im, że jest miejsce, w którym się mogą dowiedzieć, jak go przeżyć, jak go spotkać. Powstańmy razem. Wiecie, pierwszą rzecz, którą chciałbym zaadresować, to jest dla tych wszystkich, którzy jesteście dzisiaj tutaj, ale być może nigdy w swoim życiu nie powiedziałeś Jezusowi tak, nie usłyszałeś Go z tego drzewa. Niektórzy powiedzą, ja przyjmowałem Jezusa, ja nie mówię teraz o przyjęciu Jezusa. Ja mówię tutaj o usłyszeniu Jego i o tym osobistym doświadczeniu. Myślę, że wśród nas jest wiele osób, które pragną doświadczyć Go osobiście i miałeś nadzieję, że Bóg przyjdzie do ciebie i jakoś przemówi. Nie chcę wyglądać tutaj, mam nadzieję, że dobrze mnie też zrozumiecie, ja nie chcę wyglądać jak tutaj jako super duchowy człowiek, ale mam nadzieję też, że rozumiecie, ja jestem drzewem. I czasami Bóg przemawia przez to drzewo, z tego drzewa. Ja nie jestem głosem Ojca, ja udzielam głosu. Być może dzisiaj usłyszałeś to po raz pierwszy, że Bóg chce spotkać się z Tobą osobiście, być z Tobą osobiście. Jeśli tak jest, chciałbym poprosić, abyśmy zamknęli nasze oczy przez chwilę i abyśmy uczynili ten moment takim intymnym momentem dla tych, którzy chcieliby, mieliby odwagę, aby poprosić Go, aby On w potężny sposób przyszedł do ich życia. Dlatego, że Bóg nie ma wnuków. Nie możesz odwoływać się do historii. To jest ten moment, w którym możesz poprosić Go i On do ciebie przyjdzie. Wierz mi, kiedy Go poprosisz, On przyjdzie. On znajdzie sposób dla ciebie. Ja zdaję sobie sprawę, ja jako pastor, ja jestem ograniczony, ja nie znam Ciebie dokładnie. Ale Bóg nie jest ograniczony, On znajdzie osobę, On znajdzie moment, On znajdzie punkt, żeby dotknąć Twojego życia, że będziesz wiedział, że to jest On. Jeśli jesteś wśród nas tutaj, poproszę pozostałych, abyście wszyscy zamknęli swoje oczy. Jeśli jesteś tutaj, chciałbyś, aby to nastąpiło w Twoim życiu, chciałbym poprosić Ciebie, abyś na chwilę tylko podniósł swoją dłoń, żebym wiedział. Dziękuję, 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 dziękuję. 6-7 osób dzisiaj podało, poprosiło o to, więc nie jesteś sam. Wierzę w to, że jest wiele osób tutaj, które pragną tego osobistego też dotknięcia. Poprosimy Go teraz o to. Powiedz razem ze mną, Duchu Święty, Ty, który przemawiasz, proszę Ciebie, abyś znalazł drogę do mnie, do mojego serca. Przyjdź do mojego życia w ten potężny sposób, taki jak przyszedłeś do Gedeona, jak przychodziłeś do wielu ludzi. Proszę Ciebie, abyś przyszedł do mnie. Abyś przyszedł do mnie w unikalny sposób, tak jak tylko Ty potrafisz. Proszę Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i chciałbyś, aby Bóg wzbudził też głód duchowy w Twoim życiu, bo być może już jest wiele, wiele, wiele miesięcy, tygodni, albo może nawet lat, gdzie nie doświadczałeś Go w taki potężny sposób, w nowy sposób. Także rzeczy dla Ciebie w Twoim życiu są historią bardziej niż teraźniejszością. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o te osoby, o tych wszystkich, którzy tego pragną. Są wśród nas takie osoby? Ja nie wiem. Jest kilka osób takich? Okej. Znieśmy wszyscy nasze ręce w takim razie. Jeśli możesz, mam nadzieję, że to nikogo nie uraża, podnosimy ręce tu w kościele czasami. Prosimy Ciebie.
Duchu Święty, abyś przyszedł ze swoją szczególną mocą i ze swoją szczególną łaską, abyś dotknął nas, abyśmy mogli przeżywać Twoją obecność w naszym życiu i Twoją moc w naszym życiu jeszcze bardziej realnie niż do tej pory to było. Proszę Ciebie, abyś stał się świeży, abyśmy mieli świeże doświadczenia Ciebie. Śmiało módlmy się, świeże doświadczenia. Świeże doświadczenia Ciebie. Przychodzimy do Ciebie dzisiaj i oddajemy Tobie chwałę, bo Ty obiecałeś. 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 To jest niesamowite, jak Bóg przychodzi do Gedeona i daje jemu obietnicę, mimo iż dał ojcom tylko przypomniał, co zrobił, a jemu dał zupełnie nową obietnicę i zabrał go w podróż, którą my pójdziemy razem z Nim. On zabrał go w podróż, aby go przyprowadzić do miejsca wolności i aby wydobyć z niego to, co naprawdę Bóg w nim umieścił. Bóg widział w nim na początku tego marudera. Widział w nim, jaki jest. Widział te wszystkie szlochania. Widział, że się boi. Ale również widział coś bardziej wyraźnego. To, kim go powołał. I Bóg ma wielką pasję i pragnienie, aby wydobyć to z każdego z nas, podążając za Jego obietnicą. Hallelujah.